Cześć, z tej strony Milena Bekalarska, jestem stylistką i witam Was w 40. odcinku mojego podcastu Fashion Talks. Dzisiaj porozmawiamy sobie o strategii, o budowaniu kampanii dla marek i jak wykorzystywać storytelling w działaniach marketingowych. Moim gościem jest Martyna Olszak, czyli właścicielka agencji Easy Tiger, która tworzyła kampanię dla marki Ania Kruk. Natomiast zanim przejdziemy do rozmowy, mam ogromną prośbę. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli poświęcicie kilka sekund i ocenicie mój podcast w aplikacji Spotify, co sprawi, że z moimi treściami dotrę do większej ilości osób. Dziękuję i zapraszam do rozmowy. Cześć Martyna.
Cześć Milena.
Pracowałaś jako dyrektor kreatywna. Jestem bardzo ciekawa, co się znalazło w twoim CV i co zadecydowało o tym, że dostałaś tą pracę.
Wiesz co, ja myślę, że słowem klucz jest odwaga. Jeżeli chodzi o samą markę Ania Kruk, ale także jeżeli chodzi o to, dlaczego ja tę pracę dostałam. Bo myślę, że dostałam ją trochę z przypadku, ale byłam tam przez prawie 8 lat i ta moja kariera dojrzewała razem ze mną. Dlaczego mówię o odwadze? Ja jestem zdania, że warto uczestniczyć we wszystkim, co oferuje ci miasto, to znaczy w różnego rodzaju spotkaniach, warsztatach, szkoleniach. No i w taki sposób przez przypadek trafiłam na spotkania Hive organizowane przez Stary Browar w Poznaniu i tam występowała Ania razem z Wojtkiem. I ja po prostu do nich podeszłam, przedstawiłam się, później oni znaleźli mnie na zdjęciu na albumie z wydarzenia. I odezwali się do mnie, ja im dałam znać, że jeżeli będą zainteresowani kimś do zatrudnienia, to jestem gotowa, I'm ready for you. I odezwali się rzeczywiście, przeszłam bardzo długą rekrutację, no i zaczęłam tam pracować na stanowisku specjalisty do spraw social media. Wiem o tym dobrze, ponieważ 3 dni temu odebrałam swoje świadectwo pracy, gdyż po 7,5 roku zdecydowałam się zakończyć już pracę w tym miejscu z ogromnym bólem serca, ponieważ było tam bardzo fajnie, bardzo przyjemnie i w niesamowity sposób w tej firmie Ania stawia na rozwój i możliwość po prostu tak bliskiej pracy z tak jedną z moich chyba ikon, i jeżeli chodzi o samorozwój, rozwijanie się i obserwowanie jej pracy, bycie tak blisko jej, naprawdę niesamowicie wpłynęło na to, w jakim miejscu jestem teraz. Mhm. Więc myślę, że odwaga, odwaga.
A studiowałaś coś wcześniej związanego ze strategią?
Tak, ja oczywiście ze strategią i z marketingiem nie, ale z socjologią, z kulturoznawstwem. Do tego robiłam różnego rodzaju kursy. Wtedy było ich dużo mniej niż jest teraz. Myślę, że osoby, które teraz zaczynają swoją karierę, mają trochę łatwiej, ponieważ to jest wszystko na wyciągnięcie ręki, a przez tą konkurencję jest też, te ceny tych szkoleń są bardzo fajne. Ale ja pracowałam też, wiesz co, wcześniej w agencji eventowej i też od zawsze działałam w różnego rodzaju rzeczach związanych z taką działalnością społeczną. To znaczy, czy to były różnego rodzaju kółka, czy jakieś staże w agencjach reklamowych, czy domy kultury, bo ja sama też, wiesz co, pochodzę z bardzo małego miasta i pamiętam, że kiedy ja mówiłam o tym, że chcę być PR-owcem, kiedy studiowałam na profilu, kiedy uczyłam się w liceum na profilu biologiczno-chemicznym, to jeszcze wtedy, za tamtych dawnych lat, ludzie wiesz co, nie wiedzieli, co to jest PR-owiec do końca, nie? Znaczy nie jestem aż taka stara, ale no.
To młody zawód, jakby nie ukrywajmy, że jest to taka specjalizacja, która może te kilkanaście lat temu budziła dużo pytań, teraz mniej więcej każdy wie, czym się zajmuje PR-owiec, a za co dokładnie byłaś odpowiedzialna w marce Ani Kruk? Jakby tak gdzieś tam mogła mniej więcej wymienić?
Milena, mogę ci wymienić, ale mogłabym ci to wymieniać pewnie przez najbliższą godzinę, bo tak jak ci mówiłam, 7,5 roku, w sumie 7 lat i 7 miesięcy w jednym miejscu, zaczynałam od stanowiska związanego z social media. Wtedy, słuchajcie, nawet Instagram nie był jeszcze tak popularny. Ja jeszcze to pamiętam, że my się bardziej jeszcze zachwycaliśmy Facebookiem, a później to wszystko przeszło na tego Instagrama. Przeszłam przez stanowiska związane z social media, proste stanowiska związane z marketingiem, przez chwilę zajmowałam się PR-em, zajmowałam się wystrojem wnętrz, jak trzeba było, zajmowałam się influencer marketingiem, zajmowałam się też później już działaniami bardziej strategicznymi, związanymi z komunikacją, wymyślałam i kreowałam kampanie kulturowe, produkowałam sesje zdjęciowe, także myślę, że przeszłam wszystkie stanowiska, które umożliwiły mi zostanie właśnie tą dyrektorką kreatywną, ponieważ mogłam na wszystko spojrzeć z lotu ptaka, przy Marcelania, tak, z lotu ptaka i zdobyłam wiedzę niezbędną po prostu do wiesz co, myślenia trochę szerzej i łączenia pewnych klocków, nakładania na siebie patternów i szukania tych takich rzeczy, które są w stanie nas wyróżnić na rynku.
A kiedy pojawił się w
Cały
trzy.
czas jeszcze, cały czas jeszcze mówię nas, tak mi jest ciężko przejść na markę Ania Kruk już.
No, ale to dobrze też świadczy, że cały czas jesteś emocjonalnie związana i masz bardzo dobre wspomnienia. A właśnie biorąc pod uwagę te dobre wspomnienia i ten czas, który bardzo dobrze kojarzysz, który spędziłaś w marce Ani Kruk, to kiedy pojawił się ten moment, że zdecydowałaś przejść na swoją ścieżkę i stworzyć coś takiego swojego. Co sprawiło, że pojawił ci się w głowie taki zapalnik? Teraz jednak chcę troszeczkę inaczej poprowadzić moją ścieżkę kariery.
Wiesz co, tak naprawdę ja myślałam o tym od kilku lat, bardziej lub mniej intensywnie, ale właśnie to, że cały czas miałam szansę na rozwój i Ania też doskonale mnie znając, dobierała trochę ścieżkę mojej kariery pode mnie i rozwijała mnie w nowych kierunkach, stawiała mi wyzwania, a ja po prostu uwielbiam, jak mi się takie zadania stawia, które ja mogę zrealizować i uwielbiałam też feedback, właśnie boję się, że tego będzie mi strasznie brakowało teraz, jak będę sama dla siebie szefem i ja po prostu czułam, że ja ciągle się rozwijam, więc bardzo ciężko było mi podjąć tą decyzję, zwłaszcza, że mam poczucie, że trochę odeszłam z firmy u szczytu swojej kariery, kiedy już mieliśmy określoną strategię mniej więcej, kiedy już zaczęliśmy być bardziej rozpoznawani, kiedy też zaczęliśmy robić rzeczy, z którymi ja się bardzo godziłam, a ja jestem idealistką i dla mnie praca z wartościami jest bardzo ważna, więc ilość przelanych łez to była po prostu brazylijska telenowela, ale pomyślałam sobie, i to są w sumie też słowa taty Ani, jeżeli nie spróbujesz, to na pewno ci się nie uda, a jeżeli spróbujesz, to może ci się nie udać. I tak sobie to powtarzałam wielokrotnie i też zaczynałam po prostu zauważać, wiesz co, takie trochę symptomy wypalenia zawodowego pod koniec, bo pomimo tego, że to była świetna praca, wspaniali ludzie, to robienie czegoś podobnego przez 7,5 lat, kiedy ja miałam coraz więcej zleceń dodatkowych, coraz więcej jakichś konsultacji strategicznych, swoje projekty i też moje stanowisko zaczęło się bardzo specjalizować. A ja lubię robić wiele rzeczy naraz. Ja w ogóle jestem strasznie multitaskowa i im mam więcej projektów i zadań, tym po prostu lepiej sobie z tym wszystkim radzę. I chyba mi nie do końca odpowiadała ta coraz większa specjalizacja. I ja lubię być przy tworzeniu, przy nadawaniu kierunku, a chyba kiedy to już jest bardziej ustrukturyzowane, to chyba potrzebowałam nowego wyzwania. A przy okazji mój mąż jest operatorem, sam kręci klipy, kręci reklamy, wideo, robi zdjęcia. Też te lata w branży pozwoliły mi poznać i zbudować taką mocną sieć networkingową. I po prostu mając już tak dużo i te kontakty, i swoją wiedzę na tylu stanowiskach, i będąc coraz bardziej gdzieś tam rozpoznawalną, po prostu pomyślałam, że to jest ten moment. Ale tak jak powiedziałam, okupione po prostu sytuacjami jak z brazylijskiej telenoweli, te moje łzy, po prostu takie długie żegnanie się, to naprawdę się czułam jak w jakimś serialu. No i co? No i pomyślałam sobie, że też bardzo chciałabym robić coś, z czego będę taka dumna i w czym będę widziała 100% siebie, więc tak powoli zaczął mi się kształtować pomysł na agencję. na agencję, która będzie trochę inna, która będzie trochę bardziej bold, która nie będzie minimalistyczna na pewno, no bo ja nie jestem, i która będzie działała dla marek, które są zgodne z moimi wartościami, gdzie będzie to moda zrównoważona, recykling, upcykling, polskie marki, produkcje w Polsce albo marki działające po prostu CSR-owo na rzecz lepszego świata, ponieważ ja mam, bardzo bym chciała, żebyśmy po prostu bardziej przyglądali się temu, co robimy i jak robimy, bo uważam, że jednostka może zmienić świat. Zresztą był taki film Podaj dalej, gdzie podawałeś dalej dobre uczynki i chciałabym to trochę przenieść na działalność mojej agencji. I oczywiście jeszcze przy okazji na tym zarabiać takie pieniądze, żebym mogła jeździć po świecie i jeszcze więcej tego świata poznawać.
Życzę Ci tego. Twoja agencja zajmuje się między innymi oczywiście budowaniem strategii. I od czego zacząć takie budowanie strategii? Czy jak wygląda cały proces z Twojej perspektywy?
Wiesz co? Ja myślę, że najważniejsze na początek jest określenie celów, które chcemy po prostu osiągnąć dzięki tej strategii. Cele są różne. Możemy chcieć zwiększyć sprzedaż, zbudować rozpoznawalność marki, czy pozyskać po prostu nowych klientów, albo rozszerzyć obecność na rynku. I myślę, że bardzo ważne na początku jest to, żeby to określić i się na tym skoncentrować. I wtedy możemy robić kolejne kroki, takie jak na przykład analiza otoczenia, czyli patrzymy na to, jakie marki działają w takim segmencie, jak my szukamy pewnych wyróżników, porównujemy nasze działania, porównujemy, nie wiem, strategię cenową, porównujemy produkty, produkcje, szukamy takich wyróżników, które pomogą nam dotrzeć do naszego klienta. No właśnie, bo musimy też określić, zrobić tą segmentację i analizę grupy docelowej, do której chcemy dotrzeć. No i później, jak już to wszystko wiemy, czyli cele, do kogo, znamy środowisko dookoła, no to wtedy wybieramy właśnie tą strategię, która będzie dla nas najlepsza. No i tak celujemy po prostu działania, żeby ta strategia przyniosła oczekiwane rezultaty. No i w zależności od tego, na czym my się skupiamy, czy jest to brand awareness, czyli na przykład zwiększenie rozpoznawalności marki, to wtedy szykujemy specjalne działania i tutaj tych działań też może być dużo. Nie wiem, czy po prostu też to by je wymieniać, ale to może być, nie wiem, współpraca z magazynami, to może być współpraca z influencerami, czy pewne akcje, które mają na celu jakby zwiększenie naszej rozpoznawalności. Ja bardzo lubię w budowaniu strategii też moment budowania tej komunikacji wizualnej, bo myślę, że w tym gdzieś tam jestem chyba najlepsza, jeżeli chodzi o wyszukiwanie trendów i przekładanie tych trendów na marki. I to jest taka część, która daje mi chyba najwięcej fanu, to budowanie tej komunikacji. No i myślę, że też bardzo ważne jest coś, czego ja się bardzo długo uczyłam i co niejednokrotnie przeklinałam i dopiero mam poczucie, że zrozumiałam 2 lata temu, jakie to jest istotne, czyli monitorowanie i mierzenie wyników. I sama nie wierzę, że to mówię, ale uważam, że to jest bardzo istotne i rzeczywiście pozwala nam wynieść się na. No, wiesz, zrobić level up, nie? Po prostu. To znaczy, zakładamy sobie jakieś cele, obserwujemy, sprawdzamy, co działa, co nie działa. Tak układamy naszą strategię, żeby móc szybko reagować. Ja myślę, że też taka w dzisiejszych czasach, zwłaszcza taka zwinność i elastyczność jest bardzo ważna w budowaniu strategii i podejmowanie decyzji w odpowiedzi na zmieniający się świat, bo ja mam w ogóle wrażenie, że ostatnie 3-4 lata i to, co się dzieje na świecie, wymaga od nas
Bycia
naprawdę skupienia,
elastycznym.
bycia elastycznym, ale wiesz co, też obserwowania i analizy tego, co się dzieje dookoła. No przecież świat się wywrócił do góry nogami, kiedy mieliśmy przecież pandemię. Później wojna na Ukrainie. Kolejne, czyli teraz ten szybki rozwój technologii. Przecież wiesz, w dobie AI, to co się dzieje, marki muszą się nauczyć reagować i korzystać też na przykład z takich nowych technologii, żeby móc nadążyć za zmianą.
Strategię na pewno budujemy na początku przy nowych markach, to jakby jest tutaj pewne. Natomiast właśnie biorąc pod uwagę to, że dużo się dzieje w branży, ale też na świecie, dużo czynników dookoła, które mają wpływ na tą naszą branżę mody, to co jaki czas, co ile lat powinniśmy sobie aktualizować taką strategię? albo robić jakieś takie delikatne może rebranding, czy tak się zastanawiam, co, bo jakby monitorujemy cały czas tą wyniki i nasze działania, ale co jakiś czas powinniśmy zaktualizować może naszą strategię, jeżeli chodzi o marki.
Wiesz co, myślę, że też nie ma tutaj uniwersalnej odpowiedzi. To tak dużo, to zależy od tylu czynników, od tego, jak duża jest marka, od tego, jaką strategię wcześniej marka obrała, czy ta strategia się sprawdzała, czy się nie sprawdzała. Myślę, że trzeba dać też sobie czas na to, żeby zaplanowana strategia zaczęła działać i żebyśmy obserwowali, czy przynosi efekty, czy nie przynosi efektów, bo zmiana strategii na początku często no, wiąże się z tym, że musimy też przyzwyczaić na przykład odbiorcę do tego, w jaki sposób te zmiany zachodzą. Jeżeli nie damy sobie przestrzeni na to, żeby wdrożyć tą zmianę, później się przyjrzeć, no to możemy sobie po prostu strzelić w kolano, zmieniając ją po raz kolejny, na przykład w przeciągu roku, nie? Więc myślę, że ostatnio miałam nawet taką dyskusję z kolegą, który z kolei jest art dyrektorem, jak często należy robić rebranding, jeżeli chodzi o takie wizualne aspekty marki. I on mówił, że takie odświeżenie warto robić co 2 lata, żeby nie zanudzić po prostu odbiorcy. I teraz to też jest znowu istotne od tego, jakie wartości ma marka, bo jeżeli marka jest na przykład odważna, i się nie boi, i chce być, nie wiem, bardziej cool, to może i chce być działać, i chce być trendowa, no to nie wykluczam tego, że marka może bawić się na przykład kolorami, zmieniać fonty czy materiały jakieś wizualne częściej, ale jeżeli mamy określoną strategię, która działa tak jak te największe marki, to one tak często nie robią tych rebrandingów, prawda? I tak często nie odświeżają, bo zwłaszcza te luksusowe, ponieważ są już, a jeżeli odświeżają, to raczej w stronę, idą bardziej tych minimalizmu. A dlaczego? Dlatego, że po prostu budujemy taką też tożsamość, taką rozpoznawalność, więc robienie tego za często też nie jest dobrą decyzją.
A jak wykorzystywać storytelling w budowaniu kampanii wizerunkowych, w tworzeniu strategii, bo wszyscy często mówią o tym, że storytelling sprzedaje, storytelling jest taki istotny, opowiadanie historii jest istotne. Natomiast właśnie jestem ciekawa, jak te słowa i tą strategię, którą sobie ustalimy na kartce w Excelu i tak dalej, przerzucić na te kwestie wizualne. Jaki proces tutaj wykonać i jak ty to robisz? Jakie narzędzia wykorzystujesz?
Wiesz co, ja myślę sobie, że ważne jest to, aby storytelling był autentyczny i był związany z marką. Myślę, że powinniśmy się starać opowiadać historie, które są zgodne z misją, wartościami i osobowością marki. I skupiać się na tworzeniu emocjonalnych połączeń z odbiorcą i budowanie po prostu trwałych relacji, żeby to jest tak jak z poznawaniem nowej osoby, że obserwujesz to, jak ona jest, masz pierwsze wrażenie, prawda, jak kogoś poznajesz i już albo jesteś zaciekawiony i chcesz poznać, albo raczej się odsuwasz i działasz na dystans. I myślę, że tak samo właśnie jest trochę z marką, że musimy zidentyfikować taką główną opowieść, czyli to, o czym marka jest. Na przykład może to być opowieść o założeniu marki, o inspiracjach, sukcesach, czy na przykład o tym, jaką marka chce budować relacje z klientami. I to jest fajne, bo to powinno być autentyczne, angażujące i unikalne dla marki. I później po prostu tą historię możemy przenosić na różne aspekty. I na przykład Ania Kruk, bardzo ważne było dla mnie to, żeby pokazywać autentyczność. I zrobiliśmy to na kilka sposobów. Przede wszystkim budując komunikaty, które są krótkie i bezpośrednie. Poza tym, na przykład zrezygnowaliśmy z retuszu naszych zdjęć, żeby, jeżeli mówimy o autentyczności, to nie chcieliśmy tych zdjęć retuszować. Oprócz tego do kampanii zapraszaliśmy nie znane influencerki, tylko bohaterów, z którymi się można było utożsamić, pokazywaliśmy ich historię. To była dla mnie ta autentyczność, na przykład, którą starałam się wdrożyć, mam poczucie, że z sukcesem w marce Ania Kruk. Na przykład teraz otwierając swoją agencję, ja oczywiście również Zrobiłam sobie całą analizę rynku i też wymyśliłam sobie historię, którą chcę opowiadać. I od razu założyłam, że bardzo bym chciała, żeby to było lekkie, dowcipne, odważne. I teraz mam takiego bzika, jeżeli chodzi o dbanie o spójność w ogóle kontentu. Wczoraj się widziałam z moim przyjacielem, który zajmuje się strategią akurat dla IKEA. I on mówił, powiedział tak pięknie, skomentował, że zawsze jak wchodzi na Instagrama i jest nowy post, to on się czuje jak na placu zabaw, bo nie wie, czego się spodziewa. I myślę, że to tak bardzo ładnie opisało właśnie ten storytelling, który ja tam chciałam po prostu umieścić. I to, jak mówiłam, dbanie o tą spójność, ja myślę, że istotne jest też to, żeby zastosować narrację wielomedialną. To znaczy, żeby zastanowić się nad kanałami, na których się komunikujemy, nad wystąpieniami, nad materiałami, które udostępniamy, i zadbać o to, żeby to wszystko było spójne, żeby zbudować tą identyfikację, która od razu będzie utożsamiana jakby z Twoją i z Twoją marką. Oczywiście mogłabym też tutaj opowiedzieć o takich narzędziach czy o technikach, czyli o tym, żeby budować w ogóle tą strukturę opowieści, czyli wstęp, rozwinięcie, punkt kulminacyjny i takie zakończenie, budując na przykład kampanię czy wysyłając jakieś informacje w świat dotyczące marki, bo myślę, że budowanie napięcia i trochę prowadzenia odbiorców tą narracją przez historię, którą chcemy przekazać, jest bardziej zapadające po prostu w pamięć. Myślę, że w takim storytellingu też jest ważne określenie takich słów kluczy, które będą się pojawiać co jakiś czas w naszej komunikacji. I jednym z moich klientów jest na przykład polska marka produkująca tylko i wyłącznie w Polsce na maszynach energooszczędnych. I właśnie zaczynam teraz z nimi pracować nad trochę takim rebrandingiem, żeby nadać im właśnie wyrazu. I między innymi zrobiłam ankietę wśród ich użytkowników i też wśród klientów. I zapytaliśmy ich, z jakimi słowami na przykład kojarzy im się marka, bo mam też takie poczucie, że często ten suchy warsztat brandingowy, określenie misji, wizji, celów, ja też to robię, żeby nie było, ale to się później tak zderza z tym, jak inni odbierają naszą markę. I bardzo ważne według mnie jest to, żeby tworząc taki storytelling, zastanowić się, które z tych komunikatów, które do tej pory wysyłaliśmy, najbardziej zadziałały po prostu na naszych odbiorców. Myślę, że dużo mówię, nie? Milena, możesz mi
Nie,
przerwać?
nie, właśnie bardzo, bardzo dobrze. Ja po prostu ciebie słucham i słucham i mówisz oczywiście, nie, pięknie mówisz, słuchaj, więc jakby
Tak, dobrze, to ja.
absolutnie, absolutnie, słuchaj, kontynuuj.
Dobrze, myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby po prostu zachęcić odbiorcy do udziału w naszej opowieści, żeby dać im możliwość zaistnienia, to znaczy, nie wiem, zaangażować odbiorców do takiego aktywnego uczestnictwa. I myślę, że też naszą szansą jest trochę wykorzystywanie social media, nie? I tego, że my tam rzeczywiście możemy zbudować community i namawiać ich do brania udziału czynnego w tworzeniu marki. Na przykład przez, nie wiem, przez różnego rodzaju ankiety, zadawanie pytań, zestawiania ich odpowiedzi z badaniami, których na przykład gdzieś szukamy. I to wszystko wpływa po prostu na tą spójną narrację. Więc myślę, że po to robimy też tą strategię, żeby stworzyć jak najbardziej żrący, to jest takie marketingowe słowo, którego nie lubię, ostatnio częściej używam, taki żrący storytelling, który sprawi, że ludzie będą nas zapamiętywali.
I żeby ten storytelling był spójny na różnych kanałach. I właśnie
Tak.
chciałabym się zatrzymać przy tych kanałach, bo jakby jest, co rekomendujesz? Czy lepiej, żeby marka była na bardzo dużej ilości miejsc i wykorzystywała wszystkie social media, czy na przykład lepiej skupić się na, nie wiem, dwóch, trzech kanałach?
Milena, moja ulubiona odpowiedź. To zależy. I znowu.
Rozumiem, że to nie będzie jedyna,
Nie,
to nie będzie
to nie
ostatnie
będzie łatwa
pytanie z tą
odpowiedź.
odpowiedzią.
No, to zależy. To zależy od tego, jak duży mamy zespół, jak duże mamy budżety, wiesz, z iloma osobami działamy, jaką właśnie mamy tą strategię, jaki mamy cel, czy to jest właśnie zwiększenie tej świadomości, czy to jest bardziej cel sprzedażowy. Jeżeli sprzedażowy, no to skupiamy się tam, gdzie po prostu ten performance najlepiej działa, ale też istotne jest po prostu nasypanie tego ruchu na naszą stronę, jeżeli na przykład mamy ten e-commerce, czy zwiększenie tej świadomości, żeby po nas właśnie sięgali i to nas wybrali, zwłaszcza przy tak dużej konkurencji, to tym bardziej trzeba stworzyć coś, co nas wyróżni, bo mam poczucie, że po prostu tych marek modowych jest tak dużo i cały czas powstają nowe i są też coraz fajniejsze, bo przez to, że mamy taki dostęp i do wiedzy, i do dostawców, i do podglądania, czy to w internecie, czy na żywo, innych marek, które tworzą fajne rzeczy, że to naprawdę trzeba dobrze się zastanowić. Jeżeli mamy mały zespół i dopiero zaczynamy, to raczej rekomendowałabym skupienie się na kanałach, które są dla nas dobre i rozwijanie tylko tych kanałów, ponieważ jeżeli zrobimy wszystko, to będziemy to robili trochę na łapu-capu i to na pewno się nie uda. Lepiej wtedy jakby troszkę tą całą energię przenieść na jeden kanał, który jest po prostu dostosowany do tego, gdzie jest nasz klient. Czyli znowu wracamy do strategii, określania grup docelowych i zastanawiania się, gdzie po prostu do nich najlepiej dotrzeć, żeby nasza marka się przyjęła, żeby nasz produkt się sprzedawał. Oczywiście fajnie jest być wszędzie, ale to jest chyba nierealne przy niedużych zespołach, żeby zrobić to dobrze.
A kojarzysz markę na naszym podwórku, która przeszła rebranding i podobał ci się ten rebranding, cały proces? Jakby uważasz, że bardzo pięknie to zrobili?
Wiesz co, ja się ostatnio przyglądam marce Bling Bling, bo to były salony Optical, z tego co wiem, czy Optik, i teraz z tego, słucham?
Jakaś troszeczkę krótsza nazwa, na pewno właśnie nawiązująca do słowa optyk.
Tak, i teraz właśnie obserwuję, że oni to troszkę to zmienili. Tylko że ja to właśnie jestem takim też człowiekiem, że ja sobie od razu analizuję, nie? To znaczy, czy no analizuję sobie, czy to jest spójne na wszystkich kanałach. I na przykład bardzo mi się podoba to influencer marketing, który jest robiony. Podobają mi się zdjęcia, które są wypuszczane, ale wczoraj sobie weszłam na stronę internetową, to już nie widziałam trochę tej spójności. Ja sobie oczywiście bardzo obserwuję, ale to już jest takie po prostu związane z tym, że działałam w tej marce biżuteryjnej, czyli to, co robi jest i od kampanii Jestem Kobietą, jak trochę zmienili w ogóle swoją strategię. Może to nie jest rebranding, może bardziej to jest po prostu strategia i to, w jaki sposób oni się pozycjonują. A tak z polskich marek powiem ci, że żadna mi teraz nie przychodzi do głowy. A ty masz jakąś na myśli, bo na pewno...
Nie, generalnie nie miałam nic na myśli, ale nawiązując do jest faktycznie, ja osobiście jestem fanką tej kampanii i w ogóle gdzieś tam poruszania takich ważnych tematów w reklamie biżuterii jakby, więc to jest bardzo fajne i też jak już tak w sumie mówimy o markach, to jest to duży kontrast właśnie między tym, jak właśnie jest teraz, jaką drogę marketingowo obrał, kontra na przykład drugi gigant biżuteryjny, czyli właśnie Apart, gdzie jednak te reklamy były takie idealne jak z bajki, szczególnie te świąteczne.
Tak, bardzo długa reklama Apartu, ale wiesz co, to ja myślę, że to wszystko jest po prostu rzeczywiście wynikiem znowu tej strategii, tego określenia, do kogo docieramy, co chcemy wzbudzić w kliencie, czy to jest poczucie pragnienia i ta aspiracja do życia właśnie trochę na takim, jak celebryci, jak ci czołowi influencerzy, jeżeli chodzi o Apart, czy znowu jeżeli chodzi o jest, no to tutaj jest to uderzenie mocne w tą kobietę, nie?
Tak, ja tutaj też nie chciałabym na pewno jakby dzielić na gorszą, lepszą strategię, po prostu inne to
nie.
są drogi, to są po prostu
inne,
totalnie inne drogi. Tak,
no,
i na pewno każda droga znajdzie odbiorcę, bo na pewno są fani jednej marki i właśnie tej strategii, ale znajdą się też właśnie osoby, które lubią tą drugą, więc jak najbardziej. Natomiast właśnie chciałabym się teraz troszeczkę zatrzymać na tym influencer marketingu, ponieważ jest to taki ciekawy i temat, który zawsze, mam wrażenie, wzbudza dużo emocji, bo ciężko sobie wyobrazić marketing marki modowej bez tego influencer marketingu. I są oczywiście różne drogi, ponieważ niektóre marki stawiają na duże nazwiska w social mediach, niektórzy wolą właśnie, tak jak właśnie wspominałaś, Ania Kruk, wybieraliście mniej znane osoby, ale bardziej autentyczne, które wnosiły troszeczkę jakby historie swoje do tej marki i do całej strategii. I jak ty widzisz influencer marketing, w jaką stronę to będzie szło? Czy to dalej będzie nacisk i gdzieś tam, może nie nacisk, ale czy to dalej ci mikro, nano influencerzy będą istotni? Czy to się może troszeczkę zmieni?
Wiesz co, no ja na pewno obserwuję to tak, jak mówisz, bo uważam, że to jest bardzo dynamicznie rozwijający się obszar, który po prostu stale ewoluuje i wydaje mi się, że znowu musimy wrócić do tej strategii i na podstawie tej strategii dobrać influencerów, którzy będą najlepsi dla naszej marki. Na co ja zwracałam zawsze uwagę, no to była ta różnorodność i autentyczność, nie? I myślę, że gdzieś tam my też zapominamy o tym, wybierając influencerów, żeby też posprawdzać, z kim mieli współpracę do tej pory, czy działali z naszą konkurencją, czy nie. Ja mam trochę problem z tymi dużymi influencerami, ponieważ nie do końca wierzę, może nie tymi największymi, bo ci najwięksi zazwyczaj mają dłuższe współprace, które i raczej nie pokazują wszystkiego, ale ci influencerzy, wiesz, około 50-100 tysięcy, mam wrażenie, że oni najczęściej, też nie zawsze, żeby tutaj nikogo nie urazić, pokazują praktycznie codziennie inny produkt i to już jest po prostu, nie wiem, jak jest telewizja, to ja wyciszam te reklamy, nie? I tutaj też mam takie poczucie, że już tego jest za dużo i ja w to nie wierzę, bo nie do końca wierzę influencerom, którzy jednego dnia pokazują jeden krem, a na przykład tydzień później już pokazują kolejny. Podałam tutaj krem nie bez przyczyny, bo wiadomo, że trzeba go trochę potestować. Ja nadal jestem zdania, że mikro i nano influencerzy są tym kierunkiem, w który warto jest inwestować. Przede wszystkim z tego względu, że te kwoty są dużo mniejsze, jeżeli chodzi o taką współpracę i możemy po prostu więcej osób zaprosić na jednym budżecie do współpracy i to jest bardzo fajne. Plus możemy też przy okazji pozyskać naprawdę fajny content, a myślę, że jeżeli chodzi o kanały social media, to ten content generowany przez tych użytkowników nadal podoba się chyba najbardziej i dodaje tej autentyczności i pokazuje już ten produkt w ruchu. Ja bardzo lubię obserwować, jak teraz jest trochę trend na, i sama też to robię, żeby to znowu nie zabrzmiało w jakiś sposób pejoratywnie, ale lubię obserwować te budowanie marek osobistych. I ja sama wybieram, obserwując osoby, a staram się nie obserwować wszystkich, osoby, które oprócz tego, że na przykład są influencerami, robią coś ciekawego i ja mogę sobie po prostu podejrzeć ich życia. Ich życie i to, w jaki sposób, nie wiem, skąd czerpią inspiracje, co czytają, co robią, podglądać sobie kulisy pracy. Zwłaszcza ostatnio mam taką fazę na to, żeby właśnie patrzeć i w momencie, w którym nagle też tak teraz trochę bardziej rozumiem, jak się pracuje na swoim, ile czasu też wymaga, wiesz, ile trudu wymaga znalezienie takiej przestrzeni na spokój, odpoczynek i na szukanie tej inspiracji, bo ja mam wrażenie, że niezależnie od tego, gdzie jestem, to ja ciągle pracuję. Ale wracając do tych influencerów, myślę, że istotne jest też to, żeby dopasowywać tych influencerów do kanałów i formatów, które my potrzebujemy. Żeby nie zakładać, że każdy jest od wszystkiego, tylko dopasowywać. Na przykład, jeżeli potrzebujemy Reelsa, kogoś, kto na przykład jest dobry przed tą kamerą i rzeczywiście reaguje na trendy. Jeżeli potrzebujemy pięknych zdjęć, też wybierać kogoś innego. Jeżeli potrzebujemy sprzedaży, również szukać po prostu tych współprac gdzie indziej. I też myślę, że ważne jest to, żeby po prostu prosić o statystyki osób, z którymi wchodzimy w płatną współpracę, bo mamy tak duży wysyp kont, gdzie po prostu kupujesz tych fanów i masz tych fanów, a później się okazuje, że masz, nie wiem, 30 tysięcy fanów, a twoje relacje wyświetla 1000 czy 1500 osób, nie? A takie rzeczy też się zdarzają. Więc kurczę, znowu to powiem, że wybierając influencerów, prośmy ich o statystyki, żeby móc po prostu sobie wybrać takich, którzy przyniosą nam oczekiwane cele i żeby wcześniej sobie też wyznaczyć cele, bo jeżeli naszym celem jest po prostu pozyskanie ładnego kontentu, a niekoniecznie sprzedaż, no to my możemy wtedy w ogóle wybierać takich nano-influencerów, którzy mają nawet po 200-300 fanów i nie zdążyli się jeszcze wybić, nie?
Ale mają za to piękny content i potrafią
Ale
tworzyć
mają piękny
piękny content, to fakt.
A w ogóle też ja obserwuję z takim po prostu bezdechem ten rozkwit takiej branży kreatywnej. Widzisz to, ile w ogóle teraz jest zdolnych, młodych ludzi? Ja mam poczucie, że codziennie kogoś odkrywam, kto robi piękne rzeczy i jestem przerażona, że...
Taka studnia bez dna, mam wrażenie, że po prostu im bardziej chodzisz i krążysz po tych social mediach, znajdujesz nowe osoby, więc to faktycznie. Ale teraz dużo się mówi też o tym, żeby te nasze konta, profile i tak dalej były przepełnione jakimiś wartościami, jakimiś konkretnymi treściami, żeby tam była wiedza, dużo wiedzy, żeby dawać odbiorcom, żeby to już nie były ładne obrazki tylko na tych naszych social mediach. Natomiast ja się zastanawiam właśnie w takim razie to, ile tej prywaty pokazywać. Czy w ogóle pokazywać tą prywatę, czy nie pokazywać tej prywaty? No bo jednak tą prywatą trochę budujemy autentyczność. Tą prywatą pokazujemy trochę, jakimi jesteśmy osobami. Czy to na przykład czytamy, gdzie chodzimy troszeczkę w czasie wolnym. Nie mówię, żeby 100% relacji czy tam treści na naszych social mediach to właśnie było pokazywanie tego życia prywatnego, ale jak to sobie właśnie znaleźć ten złoty środek? I czy ty lubisz właśnie oglądać tą prywatę? Czy tak ją wtedy przemijasz, pomijasz ją?
To zależy.
Kocham tę odpowiedź.
No to wiadomo, że to zależy od tego, kto to jest, bo ja na przykład bardzo lubię markę Misbehave i lubię patrzeć na przykład, co robi Natalia Maczek sobie, nie? Sobie tak oglądać, i ponieważ jestem ciekawa, skąd ta dziewczyna bierze te pomysły, dlaczego to jest takie świeże. Bardzo lubię, no jak chyba wszyscy w naszej branży, Magdę Butrym i podglądanie tutaj, co robią osoby związane z marką, no to
tak,
też
bo
jest...
sama Magda się bardzo mało udziela, tak jakby
tak,
ta sama
tak,
Magda,
tak,
projektantka, tak, to fakt.
Ale pani Ani, dobrze to powiedziałam?
Tak, art director jej
Tak,
marki.
art director, no bardzo lubię, ja w ogóle uważam, że świetną pracę tam robi. No więc ja lubię podglądać i ja sama chyba dużo pokazuję. Chciałabym powiedzieć, że fajnie jest to pooddzielać, tylko że tak jak ci powiedziałam, jestem na tym etapie na razie zabawy, że dla mnie to wszystko jest... Oprócz tego, że jest oczywiście biznesem, ale jest też tak świetną zabawą, że tak totalnie trafiłam i mam jakieś takie szczęście w ogóle w swoim życiu zawodowym, że ja robię to, co kocham cały czas i przez to jest mi trudno postawić granicę między tym życiem prywatnym a pracą,
znam
bo...
to.
Bo ja trochę tym żyję, wiesz, niezależnie
Aha.
od tego, co robię, to staram się to robić na 100% i bardzo w to wierzę, że i myślę, że mogę tutaj nie dać dobrej rady, ale jak czytałam sobie artykuły, wiesz, badania, czy rozmawiam ze znajomymi, no to wszyscy mówią, że jednak trochę znajomymi z branży, to tyle pokazywania tego życia prywatnego, no to wzbudza tą ciekawość, nie? I sprawia, że czujemy się jak po prostu z koleżanką, jest trochę, ta bariera tego poznania jest przesunięta i przywiązujemy się bardziej na tym emocjonalnym punkcie. Więc, ale to znowu to zależy. To zależy od tego, jaką mamy strategię.
Okej. A jakie zawody w branży mody będą miały duże znaczenie w przyszłości? Dużo się mówi teraz o sztucznej inteligencji, tak?
Właśnie chciałam powiedzieć, że troszkę myślę, że ktoś, kto może jakiś menadżer do spraw, nie wiem, innowacji. To znaczy ktoś, kto będzie potrafił jakby znaleźć narzędzia i dopasować te narzędzia, których mamy teraz mnogość, do potrzeb pracowników. I myślę, że to będzie bardzo... że ten zawód będzie bardzo potrzebny i że jeszcze marki nie wykorzystują. Myślę, że można by w lepszy sposób wykorzystywać tą sztuczną inteligencję, niż ona jest jeszcze wykorzystywana. Chociaż na przykład no, wszyscy znają kampanię Half Price'a i to, że oni wykorzystali teraz Half Price, jeżeli chodzi o branżę mody sztuczną, że była współtworzona kampania właśnie z Half Price'em, ze sztuczną inteligencją dla Half Price'a. Nie wiem, czy kojarzysz, na pewno kojarzysz te czerwone takie banery, gdzie na przykład była babcia i pełno piesków, czy trzy babcie i pełno piesków.
Okej. Okay. Tak,
No
ale
i to
też
jest...
właśnie jeszcze jedna polska marka wykorzystała właśnie podczas tworzenia jakby i pokazu mody sztuczną inteligencję i też właśnie podczas tworzenia kolekcji, że po prostu stworzyła o wiele większą ilość wzorów, materiałów, jakby.
Tak, bo to jest
Tak.
niesamowite, co na przykład Midjourney nam daje, nie? Że możesz sobie wypisać. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób użyjesz prompta. Jeżeli użyjesz go dobrze i rzeczywiście wyjaśnisz, na czym ci zależy. Ja spędziłam długie godziny po prostu bawiąc się sztuczną inteligencją. Byłam też na świetnym szkoleniu właśnie w Peta Create dotyczącej sztucznej inteligencji i to też było takie fajne, bo wiedza była zaktualizowana tak naprawdę sprzed tygodnia i pokazywane narzędzia, w jaki sposób ich używać, jak wykorzystywać. Ja myślę, nawet Fashion Business poprosił mnie o wypowiedź na temat sztucznej inteligencji, kiedy był ten wybuch, i nadal, pomimo tego, że teraz kwita, powiem to, co powiedziałam wtedy, że wydaje mi się, że ona nigdy nie zastąpi naszej kreatywności, ale może dać nam przestrzeń na to, żeby ją jeszcze bardziej rozwijać. To znaczy, na przykład uważam, że do researchu jest dobra, ale nie takiego, wiesz, prostego researchu, tylko ja ostatnio robiłam propozycję kampanii dla marki kosmetycznej, gdzie po prostu poprosiłam o sztuczną inteligencję o 10 najlepszych kampanii z lat 80., 10 najlepszych kampanii z 90. i 2000. Później te reklamy sobie googlowałam, albo czytam o nich artykuły, albo oglądałam grafiki, albo później już oglądałam materiały wideo. No i szukałam czegoś, co mogę przenieść na tą markę. I wiesz, zaoszczędziłam sobie mnóstwo czasu, wykorzystując te narzędzia. Więc myślę, że dobre wykorzystywanie może być fajne dla rozwoju naszego czy naszych marek. Myślę, że menadżer do spraw zrównoważonego rozwoju, że ktoś, kto po prostu będzie się interesował tym zrównoważonym rozwojem i będzie starał się, żeby no w ogóle uważam, że wszystkie marki powinny się już iść w tym kierunku, zwłaszcza teraz była cała dyskusja, nie, przez Unię Europejską, że na temat właśnie materiałów foliowych i wyrzucania ubrań, które są zniszczone, więc myślę, że tutaj jakieś małe ruchy CSR-owe na rzecz właśnie zrównoważonego rozwoju i ktoś, kto się tym zajmuje w firmie, to też jest stanowisko, które nie mówię, że na dużą skalę, ale myślę, że warto na nie zwrócić uwagę. No nadal wszystkie rzeczy związane z UX-em stron, bo jednak wszystkie biznesy przenoszą się do e-commerce'u, więc fajnie, żeby był ktoś, kto będzie mógł reagować i rzeczywiście wprowadzać te innowacje. I myślę, że ja bym tutaj na tych się skupiona. I myślę, że dobrze mieć kogoś, kto jest od trendów, jeżeli chcemy tworzyć markę modową, nie? Żeby był ktoś, kto chociaż na jakiś mały skrawek etatu analizuje te trendy i zastanawia się, w jaki sposób je przenieść na rynek.
Czyli tak właśnie jeszcze podsumowując tą sztuczną inteligencję, wydaje mi się, że warto potraktować to jako narzędzie, które może nas wesprzeć w tej pracy, niż jakby narzędzie, które totalnie zastąpi naszą pracę. To
Tak.
jest tak, to jest fajne. Ja jeszcze przyznaję, że jeszcze nie bawiłam się sztuczną inteligencją, ale kusi mnie, żeby głębić się w ten
To
temat.
bardzo ciekawe rzeczy przed tobą, bo polecam, bo jest to też dużo fanu, polecam ze znajomymi sobie usiąść i poprosić na przykład o napisanie kawałka rapowego na twój temat, dając
O
kilka
kurczę.
informacji. Tak, takie rzeczy też robiłam w wolnym czasie.
Okej. No właśnie, a propos twojego czasu wolnego, to dodatkowo działasz na różnych przestrzeniach. I między innymi jest to Stowarzyszenie Local Girls Movement. I jest to właśnie związane ze wsparciem dziewczyn właśnie. Czy byś mogła trochę więcej o tym powiedzieć? I też mam do ciebie takie pytanie, co oznacza dla ciebie bycie feministką i feminizm?
To może ja zacznę od tej drugiej części tego pytania. Czym dla mnie jest feminizm? No, dla mnie feminizm to nie tylko dążenie do równości między kobietami i mężczyznami, ale taka trochę nieustanna walka o sprawiedliwość społeczną i równość dla wszystkich płci. Ja zawsze będę to mówiła, że dla mnie ta równość jest najważniejsza, bo uważam, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni są ofiarami patriarchatu i tego, w jaki sposób przez lata byliśmy wychowywani. I sama siebie nazywam feministką nowej fali. I to, co dla mnie jest ważne i co staramy się robić właśnie w stowarzyszeniu Local Girls Movement, to jest ta edukacja. Edukacja, która w ogóle według mnie jest kluczowa w osiąganiu postępów i eliminowaniu uprzedzeń. I myślę, że w ogóle to jest taka też uniwersalna rada do wszystkiego, to znaczy i do życia zawodowego, i do bycia człowiekiem. dlaczego ja angażuję się w stowarzyszenie. Myślę po to, żeby móc dzielić się swoją wiedzą, swoimi możliwościami, bo też uważam, że jestem w takiej pozycji bardzo uprzywilejowanej i no, ja mam też taką mocną potrzebę rozwoju i wspierania w ogóle, i wspierania kobiet, i to staram się w tym stowarzyszeniu robić. A samo stowarzyszenie to są trzy cykle spotkań. Spotkania o siostrzeństwie, spotkania Święte Zdrowie oraz Local Moms. I to wszystko, co Local Moms, powstało stosunkowo niedawno, na początku kwietnia. Całe nasze stowarzyszenie działa od sierpnia zeszłego roku, od sierpnia 2022. I my po prostu staramy się organizować otwarte spotkania, najczęściej są one bezpłatne, na które zapraszamy specjalistów, edukatorów, czy na przykład seksuolożki, które opowiadają o tematach, które często są tematami tabu. I staramy się stworzyć taką bezpieczną przestrzeń, która pomaga na nawiązanie relacji i na odpowiedzenie sobie na pytania, bo na przykład mieliśmy temat dotyczący, no nie wiem, właśnie spotkania z seksuologiem i satysfakcji seksualnej, to tam były dziewczyny, które po prostu wstydziły się zapytać o takie, według nas już te 30, według nas 30-letnie kobiety, proste kwestie, że my byłyśmy w szoku, że jeszcze w dzisiejszych czasach, przy takim rozwoju właśnie technologicznym, cały czas te rzeczy związane z seksualnością są takim tematem tabu. Więc edukujemy, wspieramy i dajemy też przestrzeń, wiesz na co, tak ostatnio się śmiałyśmy, na to, żeby dziewczyny mogły się popoznawać, bo bardzo często wyprowadzają się do większych miast, już tak, wiesz, nie chodzą na imprezy, już gorzej i trudniej jest kogoś poznać, no i gdzie szukać tych koleżanek, bo tak jak chłopaka sobie znajdziesz na Tinderze czy dziewczynę, no to jednak trudniej o te koleżanki, prawda? Więc dajemy tą przestrzeń, żeby jeszcze sobie móc nawiązać jakieś relacje i się popoznawać. No i też dla mnie prywatnie Local Girls Movement to jest ogromne wsparcie dziewczyn, które tam działają. Ja mam poczucie, że w nas w tym momencie jest takich najmocniejszych działaczek 12 i po prostu jeżeli jakakolwiek z nas ma problem albo potrzebuje wsparcia, to wszystkie po prostu, wiesz, klub wzajemnej adoracji, mój mąż się śmieje, że wszystkie lecą jedna za drugą i ciebie wspierają i czuję taki power przez to. Ja w ogóle bardzo lubię czuć i móc powiedzieć, że jak wszyscy im mówią, no bo dziewczyny takie są, to ja mogę powiedzieć, a właśnie, że nie są.
Tak, ale to jest piękne, że nawzajem siebie motywujecie i gdzieś tam możecie się edukować nawzajem i dzielić tymi wszystkimi historiami. No właśnie, a nigdy cię nie ciągnęło do tego większego miasta, bo jakby na co dzień mieszkasz w Poznaniu, więc jestem ciekawa, dużo osób uważa, że branża mody to tylko Warszawa i jeżeli się rozwijać i pracować, to w Warszawie, więc jestem ciekawa, czy kiedykolwiek przez myśl przyszedł ci taki pomysł o przeprowadzce.
Oczywiście. Oczywiście, niejednokrotnie, ale myślę, że pandemia trochę mnie uspokoiła, wiesz? Ja w ogóle myślę, że pandemia zmieniła trochę ten rynek. Nie wiem, czy masz takie pojęcia, bo ja pamiętam czasy przed pandemią, ilość spotkań prasowych, wiesz, zaproszeń, eventów. Później była pandemia, to oczywiście było tego mniej, teraz też jest tego mniej niż było kiedyś, bo nagle się okazało, że działania reklamowe o mniejszych budżetach przynoszą większe zasięgi i większą sprzedaż.
Tak, że jakby wszyscy tak nagle trochę zwolnili, jeżeli mówimy o działania wizerunkowe, typowo, eventowe. Tak. To znaczy, z mojej perspektywy, no ja fizycznie muszę być na tej sesji zdjęciowej jako stylistka, natomiast faktycznie ilość spotkań w czasie przedprodukcyjnym, jaka była fizycznie, a jaka teraz jest, wszystko właśnie online, czy PPM-y, czy wszystkie właśnie spotkania z reżyserem, teraz mam w formie wideokonferencji i tak dalej, a nie są już to spotkania na żywo, więc to też zauważyłam. Tak.
No więc myślę, że to się zmieniło i ciągnęło mnie, oczywiście, że mnie ciągnęło, ale tak jak ci mówię, że ja miałam ogromne szczęście, że trafiłam na Anię. I mimo tego, że ja jestem w Poznaniu, No to miałam tą okazję działać dla marki biżuteryjnej, która zajmuje się właśnie trendową biżuterią i no ja tego nie czułam, bo ja wsiadałam w pociąg, jak musiałam być w Warszawie i w 3 godziny byłam już w tej Warszawie. Ja też mam bardzo dużą łatwość nawiązywania kontaktów i rozmawiania i to jest taki mój trochę talent do tego networkingu i też po prostu nawet rozmowa przez telefon czy taki wideokol, ja już umiałam zbudować po prostu relacje, nie? Więc nie miałam czegoś takiego, że uważałam, że jeżeli tam nie pojadę, to moje życie się zatrzyma, moja kariera przestanie się rozwijać. W ogóle mam teraz wrażenie, że teraz to dopiero buchnęło i cały czas mam jakieś pytania albo o prowadzenie szkoleń, albo jakieś właśnie podcasty, albo prelekcje. I ja wiesz, byłam przekonana, że właśnie nie będąc w Warszawie, jak odejdę z marki, z którą byłam kojarzona, to moje życie zawodowe się skończy. A okazuje się, że może że nie do końca. I poza tym ja bardzo lubię Poznań, wiesz, bo może nie w momencie, nie wiem, czy słyszysz chrapanie, albo czy wy słyszycie, drodzy słuchacze, słuchaczki, ale jeżeli słyszycie, to mam buldoga angielskiego, który tutaj przyszedł i zaczął chrapać.
O, no to witamy kolejnego gościa na wizji.
Ona tak. Ale wracając jeszcze do Poznania, ja bardzo to lubię Poznań, bo Poznań jest dla mnie takim miastem 15-minutowym, to znaczy ja wszędzie mogę być chwilę. Ja mam naprzeciwko domu aptekę, mam do centrum 15 minut, mam kilka restauracji, do biura mam 7 minut, mam żabkę pod nosem, mam lekarza, mam wszystko, że ja mogę w ogóle jak na takim małym
Po
osiedlu
prostu
sobie.
dobrze, dobrze ci się mieszka w tym Poznaniu
Dobrze mi się mieszka i też wiesz co, już znam tyle ludzi i gdzieś tam jestem może trochę rozpoznawalna w tym Poznaniu, co też, no nie ukrywam, że ułatwia życie i no i lubię ten Poznań. Mam piękne mieszkanie, super męża, blisko do rodziny, więc wspaniałych przyjaciół, więc na razie wybieram Poznań, a myślę, że jeżeli miałabym coś zmienić, to raczej bym nie zmieniła na Polskę, wiesz, że raczej bym sobie po prostu może do jakiegoś Berlina spróbowała uderzyć, gdzie też do Poznania, do Warszawy jest blisko, a Berlin jest dla mnie źródłem cały czas takich inspiracji i bardzo lubię Berlin, czy może Williamsburg, wiesz, w Nowym Jorku.
No właśnie miałam teraz pytać o twoje plany na przyszłość. Jakie są, oprócz tego, że budujesz swoją agencję i co zamierzasz, jakie masz plany, czy możesz nam zdradzić?
Oczywiście, to ja ci powiem, ale to tak wymyśliłam to niedawno, że ja bym chciała być.
Dobra, dawaj.
Nie wiem, czy kojarzysz, że są mecenasowie sztuki, jak były, nie?
Tak,
Byli.
tak, tak, tak.
To ja bym chciała być takim mecenasem młodych talentów i bardzo bym chciała, oprócz tego, że stworzyć jakby tą agencję, która będzie działała dla tych marek zrównoważonych, chciałabym, żeby same takie marki się do mnie odzywały. I tutaj nie ma dla mnie tak naprawdę znaczenia to, czy one są mniejsze czy większe, tylko raczej, żeby, tak jak powiedziałam ci na początku, działały i w imię czegoś, w co wierzą albo w co ja wierzę. Ale uważam też, że tak jak ta sztuczna inteligencja jest takim trochę, no, że daje dużo szans, to dużo szans też odbiera zwłaszcza tym młodym ludziom, którzy teraz po prostu, wiesz, te stanowiska juniorskie, mam poczucie, że są zastępowane trochę tą sztuczną inteligencją. I ja bym chciała stworzyć taką. Ja w ogóle wydaje mi się, że zawsze miałam talent do budowania zespołów i do znajdywania takich talentów, odkrywania ich, i chciałabym to kontynuować, żeby znajdywać nowe twarze jako modelki, żeby szukać nowych fotografów, żeby stworzyć taką przestrzeń do rozwoju. I dawać szansę, że to jest takie moje największe chyba marzenie. I tak długo się zastanawiałam, co mi właśnie sprawia taką największą, wiesz, satysfakcję i radość, i dumę. I to gdzieś tam zawsze było to, co niekoniecznie zrobiłam ja, ale ludzie, których popchnęłam do tego, żeby to zrobili, nie? I zawsze miałam potem, tak chodziłam po domu, czy tam po
Byłaś
ulicach,
taka
taką.
dumna jak paw po prostu,
Jak
że
tak.
dołożyłaś cegiełkę do tego sukcesu.
Dokładnie, dokładnie. I właśnie bardzo bym chciała stworzyć takie miejsce, które da szansę na rozwój młodym talentom. I to jest taki mój najbliższy cel na życie. Też trochę cel na rozwój tej agencji. Oczywiście z takich rzeczy już mniej związanych z zawodem, to bardzo bym chciała więcej podróżować. Niestety to ostatnie pół roku to było pełne zawirowań w moim życiu i tak jak zawsze jeździłam 4-5 razy w roku gdzieś, to teraz ten Meksyk jest pierwszym wyjazdem od, o Jezus, jak to powiem, no to źle to zabrzmi, ale od lutego, ale ja zawsze sobie robię,
Mamy
często sobie
lipiec, tak doprecyzujmy.
Ale chodzi mi o to, że ja lubiłam po prostu wyjeżdżać sobie na takie, wiesz, city breaki, żeby się naładować, a mówię ci, że te ostatnie miesiące to jest dla mnie nieustające po prostu praca. I przedwczoraj miałam pierwszy od dłuższej chwili pierwsze wolne popołudnie i aż nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, nie? Że tak chodziłam, czy sprzątać, czy gotować, i doszłam do wniosku, że nie umiem po prostu siedzieć i nie robić nic. Więc jeszcze oficjalnie tutaj powiem, że moim celem na najbliższy czas jest nauka odpoczynku i też odpuszczania sobie.
A jaką radę dałabyś sobie kilkanaście lat temu?
Jaką radę bym sobie dała, żeby słuchać intuicji. I ja wiem, że to jest takie trochę Paulo Coelho, ale naprawdę uważam, że ta intuicja pomaga nam, że jest coś takiego, że przynajmniej ja tak mam, że mi ta intuicja zawsze mi dobrze podpowiadała. Nauczyć się Excela bardzo dobrze, bo jednak to jest coś, co mi wielokrotnie w życiu przeszkadzało, że nie miałam tej umiejętności i chciałabym opanować to. Też to sobie muszę wpisać na cel. I nie bać się, nie bać się i jakby próbować, bo często mam poczucie, że w ogóle my Polacy się boimy, że jesteśmy gdzieś tak trochę wychowywani w pewnych modelach i brakuje nam trochę takiej odwagi, żeby coś zmieniać, więc dałabym sobie też taką radę, żeby być odważną. I być dobrym człowiekiem, to znowu jak to brzmi, ale no być tym dobrym człowiekiem, bo ja w ogóle uważam, że to dobro wraca. Jeżeli my się czymś dzielimy, to nie musi być, to nie musi być zawsze interesowne. Po prostu pomaganie drugiej osobie naprawdę potrafi dać dużo satysfakcji i szczęścia, i że można z tego wyciągnąć coś dobrego dla siebie zawsze.
Jezu, piękna puenta naszej rozmowy, więc ja nie muszę nic dodawać, bo pięknie zakończyłaś tą rozmowę. Ja ci dziękuję bardzo, Martyna, za ogrom wiedzy, który tutaj nam przekazałaś i się podzieliłaś swoim dużym doświadczeniem. Bardzo pięknie się słuchało, dlatego ja nawet nie przerywałam, słuchaj, przy twoich dłuższych odpowiedziach, więc wydaje mi się, że odbiorcy będą mieli podobne wrażenie do mnie. Jeszcze raz ci dziękuję pięknie i mam nadzieję kiedyś do zobaczenia.
Też mam taką nadzieję i też Milena, chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że jest mi bardzo miło, że mnie zaprosiłaś, ponieważ ja słucham twojego podcastu i jak do mnie zadzwoniłaś, to tak jak ci się nagrałam, akurat malowałam sobie to swoje biuro, bo też oczywiście musiałam to zrobić w tydzień i tak piszczałam i tak w ogóle się strasznie cieszyłam, że do mnie napisałaś, że ta moja osoba wydała ci się na tyle interesująca, że chciałaś mnie posłuchać i bardzo ci za to dziękuję. I życzę ci też powodzenia w dalszym rozwoju i jako stylistka, i właśnie z podcastem.
Ojej, dziękuję ci pięknie, miód na moje serce, więc dziękuję ci pięknie i mam nadzieję, no teraz to już się musimy koniecznie, słuchaj, spotkać.
Teraz.
Więc do
Jak
zobaczenia w takim
na
razie.
pewno w Warszawie, więc do zobaczenia.
Do zobaczenia.